Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W pierwszej części audycji opowiemy, dlaczego warto rozważyć wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakich profitów można się spodziewać, również finansowych, kto może wstąpić do służby, jakie obowiązują wymogi. Na ten temat porozmawiam z porucznikiem Tomaszem Klucznikiem, oficerem prasowym 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wywiad z ekspertem.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie poruczniku, porozmawiajmy o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej jako o dodatkowym zatrudnieniu, czy też nowym pomyśle na życie. No właśnie, na czym polega praca terytorialsa, w jaki sposób on wykonuje tą swoją pracę i czy można łączyć normalną pracę zawodową ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej? Jak to wygląda?
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jest takim specyficznym rodzajem służby wojskowej. Polega ona na tym, że zaledwie 10% naszych żołnierzy to są żołnierze zawodowi, dla których to wojsko jest na cały etat, tak to nazwijmy. Natomiast pozostałe osoby, te 90%, to są żołnierze tak zwanej terytorialnej służby wojskowej i to są osoby, które na co dzień pracują w różnych instytucjach, mają swoje firmy, są to studenci, uczniowie, osoby bezrobotne i te osoby są również naszymi żołnierzami. Oni wykonują zadania żołnierza na zasadzie takich planowych albo nieplanowych powołań. Wtedy zakładają mundur żołnierza obrony terytorialnej i realizują te zadania. Mhm. Także uważam, że jest to świetna alternatywa dla osób, które chciałyby coś dodatkowego w swoim życiu zrobić, niż tylko funkcjonować w swojej pracy, tak na zasadzie funkcjonowania praca dom, praca dom.
Mhm. A na czym dokładnie polega praca terytorialsa? Czego można się spodziewać, jeśli na przykład zdecydujemy się na wstąpienie do służby?
Jeżeli zdecydujemy się na wstąpienie do służby wojskowej, tutaj w charakterze żołnierza terytorialca, jeżeli do tej pory nigdy nie mieliśmy do czynienia z wojskiem, musimy przejść takie 16-dniowe szkolenie podstawowe i później po tym szkoleniu dostajemy plan szkoleń na cały rok. Są to szkolenia weekendowe, dwudniowe plus 14-dniowe szkolenie poligonowe. Taki plan możemy swojemu pracodawcy przedstawić, możemy jakby załatwić sobie wolne w tym czasie, żeby to nam nie kolidowało z naszymi obowiązkami. I podczas tych powołań realizujemy różnego rodzaju zadania. Można tutaj podzielić na takie dwie kategorie tego, czym się zajmują terytorialci. Jeżeli chodzi o sytuację taką na co dzień, z którą mamy w tej chwili do czynienia, powiedzmy sobie kryzysową, związaną z przeciwdziałaniem koronawirusowi, to wspieramy tutaj samorząd, wspieramy władze wojewódzkie. Naszych terytorialsów można zobaczyć w różnego rodzaju szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanepidach. Wspieraliśmy policję, wspieraliśmy straż pożarną. Wykonujemy bardzo, bardzo wiele różnych zadań, takich, które mają za zadanie wesprzeć tutaj układ tak zwany pozamilitarny, tak my go nazywamy. Natomiast wykonujemy też zadania o charakterze takim militarnym. Są to takie typowe szkolenia, typowo wojskowe, czyli ze strzelania, z taktyki. Przygotowujemy się do zadań, abyśmy mogli wspierać wojska operacyjne w tych zadaniach, które oni ustawowo realizują. Tutaj osoby, które do nas trafiają, wykonują naprawdę rozmaite zadania. Są i kierowcy, i kucharze, i operatorzy różnego rodzaju wózków widłowych. Są też osoby takie, które wykonują zadania jako informatycy. Mhm. Na przykład nasi rekruterzy bardzo często są nauczycielami albo osobami, które pracują jako przedstawiciele handlowi w różnego rodzaju firmach. Także wykorzystujemy to doświadczenie i tą wiedzę naszych żołnierzy w tych zadaniach, które im przydzielamy do realizacji. Mhm.
A w ramach odbywania służby w WOT-ie można ukończyć różne kursy, na przykład jakie?
Dokładnie. To jest świetna sprawa, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, dlatego że tak naprawdę w momencie, kiedy jakiś kurs jest przydatny do realizacji zadań w wojsku, a nasi żołnierze takich kursów nie posiadamy, w związku z tym wysyłamy ich na tego typu szkolenie. Oczywiście one są opłacane tutaj z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Są tu różnego rodzaju kursy, na przykład kurs pilarza, kurs operatora wózków widłowych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy albo kurs, na przykład refundujemy również prawo jazdy kategorii C na samochody ciężarowe, tak? Też potrzebujemy takich kierowców. Co ważne, te uprawnienia, które nasi żołnierze uzyskają w wojsku, oni będą mogli z powodzeniem wykorzystywać również w cywilu.
Na przykład zmienić zawód.
Na przykład, dokładnie, na przykład zmienić zawód, przekwalifikować się albo polepszyć sobie swoją sytuację zawodową. To też wspomnę, to jest bardzo fajne środowisko różnych ludzi. Od osób bezrobotnych, poprzez studentów, uczniów, poprzez właścicieli firm, jakąś kadrę zarządzającą w różnego rodzaju instytucjach. Te osoby wzajemnie się poznają i bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że na przykład osoby bezrobotne dzięki tym kontaktom tutaj, które nawiązały w WOT-cie, albo znalazły pracę, albo sobie tą pracę polepszyły.
Czy w służbie macie również kobiety? Prawdopodobnie tak.
Jak najbardziej również zachęcamy tutaj panie do tego, aby wstępowały do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przyznam szczerze, że tak jak rozmawiam, czy z żołnierzami naszymi, czy z żołnierzami instruktorami, to kobiety są bardzo, bardzo fajnie zmotywowane. Zazwyczaj jak panie już do nas trafiają, to doskonale wiedzą, czego chcą. Tutaj mogę się pochwalić, że 19% ukompletowania, tak to nazwijmy, w Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią właśnie kobiety. Jest to najwyższy odsetek w siłach zbrojnych tutaj w naszym kraju. Także jest to jak najbardziej również służba dla kobiet. Tutaj podam przykład. Panie świetnie się realizują w kontaktach z kombatantami, którymi się opiekujemy, albo w tej chwili, kiedy wspieraliśmy władze samorządowe w walce z COVID-em, były w ośrodkach pomocy społecznej, czy na przykład wspomagały tutaj personel służby zdrowia. Także jest bardzo, bardzo wiele zadań. Takich powiedzmy sobie, no nie lubię takiego szufladkowania, ale no nazwijmy to typowo kobiecych powiedzmy, ale również sprawdzają się panie w takich zadaniach typowo bojowych, jak na przykład mamy panie, które świetnie radzą sobie jako kierowcy samochodów ciężarowych. Także tutaj ten zakres zadań, które mogłyby realizować, jest bardzo duży.
No dobrze, to jakie warunki trzeba spełnić, gdzie się zgłosić, aby zostać terytorialsem?
Warunki nie są skomplikowane. Musi to być obywatel polski, również z podwójnym obywatelstwem, ale jedno z tych obywatelstw musi być polskie. Musi to być osoba pełnoletnia, w przypadku szeregowych do 55 roku życia, w przypadku, kiedy ktoś już ma jakiś stopień od kaprala wzwyż, tą górną granicą jest wiek 63 lat. Nie może to być osoba karana za przestępstwo umyślne. Musi się wykazywać dobrym zdrowiem, które jest potwierdzone przez Wojskową Komisję Lekarską w zakresie kategorii zdrowia od A do D. No jeszcze powiem, że średnia wieku tutaj naszych terytorialców w tej chwili to jest 32 lata. Tak naprawdę to są takie główne kryteria, które musi spełniać kandydat, który chciałby do nas wstąpić. Więcej szczegółów na pewno podadzą nasi rekruterzy, osoby, które byłyby tutaj zainteresowane, żeby się dowiedzieć więcej szczegółów od osób, które przeszły już tą całą ścieżkę, trafiły do nas i są naszymi żołnierzami. Zapraszam na stronę internetową www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl i tam będzie można skontaktować się czy telefonicznie, czy mailowo z osobą, która, no mówiąc tak kolokwialnie, za rękę każdego poprowadzi, pomoże wypełnić dokumenty, powie dokładnie co i jak, czego się u nas spodziewać.
Mówił pan wcześniej, że pracodawca musi dać terytorialsowi urlop bezpłatny na szkolenie. A co z wynagrodzeniem w takiej sytuacji? No bo to urlop bezpłatny.
Tak, wygląda to w ten sposób, że nasi żołnierze terytorialsi dostają tak zwane uposażenie. Za każdy dzień, który powołania tutaj do nas do służby, w przypadku szeregowego jest to kwota około 117 zł netto, czyli na rękę, takie pieniążki, taki terytorial dostaje. W zależności im wyższy stopień wojskowy, a przypomnę, że u nas można robić kursy różnego rodzaju szkolenia, włącznie z tym, że można zostać oficerem, jest to stopień równoważny stopnia wojskowego w wojskach operacyjnych. W związku z tym ta stawka wzrasta. Oprócz tego za tak zwaną gotowość dostaje się dodatek w wysokości 411 zł. Czyli zakładając, że taki terytorial robi podstawowe minimum, czyli 2 dni szkolenia w miesiącu weekendowego, na tym szkoleniu się pojawia, dostaje łącznie około 645 zł netto, to jest na rękę i to jest też ważna informacja, że te pieniążki nie wliczają się do dochodu takiej osoby. Czyli po takim kursie podstawowym, 16-dniowym, taka osoba na przykład otrzymuje 1800 zł. W momencie, kiedy dostaje urlop bezpłatny u siebie w pracy, no to jak gdyby tą dniówkę, którą straci w pracy, my oferujemy właśnie te 117 zł i więcej w zależności od stopnia. Jeżeli ktoś ma w pracy dniówkę większą niż te kwoty, które my proponujemy, to wojsko wtedy pokrywa tą różnicę. Także żadna osoba nie jest stratna w momencie, kiedy przychodzi tutaj do nas na powołanie i realizuje zadania takie stricte. wojskowe. A mogę powiedzieć, że na przykład podczas wspierania tutaj walki z koronawirusem niektóre osoby były powoływane przez cały miesiąc tak naprawdę. Mm-hmm. Także ilość tych dni była spora, w związku z tym te uposażenie, które otrzymywali pod koniec miesiąca też, no myślę, że dorównywało albo i przekraczało dobrą pensję, którą mogliby dostać tutaj na rynku cywilnym.
No to jeszcze jedno pytanie. Bycie terytorialsem daje też większą pewność zatrudnienia u siebie w zakładzie pracy, prawda? Nie tak łatwo zwolnić terytorialsa.
Tak, to prawda. To jest też jeden z atrybutów tego, że jesteśmy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zgodnie z ustawą, jeżeli pracodawca chciałby nas zwolnić, a jesteśmy żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, to może to zrobić zaledwie w trzech przypadkach. Albo w momencie, kiedy zakład pracy jest zlikwidowany, albo likwiduje się nasze stanowisko, albo jest zwolnienie dyscyplinarne. W pozostałych przypadkach no nie ma takiej możliwości, żebyśmy zostali zwolnieni. To jest, myślę, ciekawa ochrona dla żołnierzy i również zachęta, żeby też zastanowili się, czy do nas nie wstąpić. Też myślę, że ciekawą zachętą jest ulga na przejazdy koleją. Jest to 78% ceny biletu. Mamy taki bilet ulgowy, bez względu na to, z jakiego rodzaju pociągu korzystamy. Czy to jest Intercity, czy kolej regionalna. Też ta ulga obowiązuje u niektórych przewoźników PKS, tylko że pod warunkiem, że oni tą ulgę w tym momencie akceptują.
To jeszcze przypomnijmy adres strony internetowej, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje. Bardzo proszę.
www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.
Bardzo
Można również odwiedzić swoją wojskową komendę uzupełnień w swoim mieście i tam również uzyskamy wszelkie informacje na ten temat.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy, jak korzystać z profesjonalnej pomocy doradców z urzędów pracy, by sprawnie szukać pracowników i rozwijać zespół. Będzie można się tego dowiedzieć w najbliższą środę na specjalnym spotkaniu online organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki oraz zaktualizują swoją wiedzę dotyczącą możliwości zatrudniania pracowników i rozwoju zespołu z urzędami pracy. W trakcie spotkania będzie można zadawać pytania na czacie, a tuż po nim skontaktować się z pracownikami urzędów pracy, aby dopytać o szczegóły, wyjaśnia Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Dzisiejszy rynek pracy to rynek zmian, rynek poszukiwań nowych kandydatów do pracy. Pracodawcy szukają kandydatów do pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą, najczęściej na wschodzie. Natomiast nowe możliwości otwierają się też w Unii Europejskiej. Usługi EURES, które wcześniej, w poprzednich latach były skoncentrowane na pomoc Polakom, którzy wyjeżdżali do pracy za granicą, dziś one są też możliwe, chociaż na razie jeszcze nie do końca wykorzystywane, do rekrutacji kandydatów do pracy z Unii Europejskiej, szczególnie z tych krajów, które nie mają najwyższych wynagrodzeń albo te poziomy wynagrodzeń są gdzieś zbliżone do warunków w Polsce.
Dlaczego warto korzystać z pomocy doradców zawodowych?
Pomoc doradców zawodowych w wojewódzkich urzędach pracy i w powiatowych urzędach pracy jest w pewnych aspektach bardzo ważna dla pracodawców, zwłaszcza tych, którzy może nie mają takich rozbudowanych działów kadrowych, HR-owych i potrzebują wsparcia w zakresie komunikacji z kandydatami do pracy, w zakresie przekazania w sposób precyzyjny swoich oczekiwań wobec kandydatów do pracy, po to, aby jedni i drudzy mogli zrozumieć potrzeby. Takie precyzyjne formułowanie ofert jest bardzo dużym plusem dla pracodawców i też bardzo dużą korzyścią dla kandydatów do pracy, bo po prostu dwie strony wiedzą, co druga strona potrzebuje, czego oczekuje i wtedy jest więcej rekrutacji udanych. Po prostu one są bardziej efektywne.
Czego będą mogli dowiedzieć się pracodawcy na tym październikowym spotkaniu?
Na październikowym spotkaniu online, które organizujemy 20 października, dokładnie nie w żadnym mieście, ale w sieci internetowej, Zapraszamy na to spotkanie pracodawców z całego regionu, z całego województwa pomorskiego. Głównym celem naszego spotkania jest pokazanie pracodawcom możliwości skorzystania właśnie z usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, ale także usług EURES. Będziemy mówić o rozwoju pracowników, rozwoju zespołu.
A jak można się zapisać?
Wszystkich chętnych zapraszam na stronę internetową www.wup.gdańsk.pl/pracodawca. Tam szczegóły dotyczące rekrutacji. Na spotkanie niestety nie będziemy w stanie wszystkich przyjąć. Obowiązuje limit miejsc i kolejność zgłoszeń.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Jej celem jest uszczelnienie obowiązujących przepisów tak, aby uniemożliwić sklepom obchodzenie zakazu, na przykład wykorzystując kasus placówki pocztowej. Od ubiegłego roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary. Przy uporczywym łamaniu ustawy nawet kara ograniczenia wolności. Podniesienie wynagrodzeń nauczycieli oraz takie zmiany w systemie pracy, aby nauczyciele mieli więcej czasu dla uczniów, to zapowiedź resortu edukacji i nauki. Wyższe pensje mają na celu podniesienie etosu pracy nauczycieli, odbudowę ich autorytetu w systemie edukacyjnym oraz uatrakcyjnienie tego zawodu. Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że podwyższone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli każdego szczebla. Osoby rozpoczynające karierę w zawodzie mają otrzymywać pensje w wysokości prawie 5000 zł, natomiast doświadczeni nauczyciele dyplomowani otrzymają prawie 8 tysięcy. Obecnie jest to odpowiednio 3,5 tysiąca oraz 5 tysięcy. Ponad 5 tysięcy umów pożyczkowych udzielono od początku programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie. Pieniądze przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej są udzielane m.in. bezrobotnym i studentom ostatniego roku studiów. Łączna wartość przyznanych dotąd pożyczek to ponad 358 milionów złotych. Finansowe wsparcie przyznawane jest na preferencyjnych warunkach na okres 7 lat do wysokości nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 110 tysięcy złotych. Program realizowany jest we współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 14. emeryturę otrzyma w tym roku około 9 200 tysięcy osób, informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wskazuje, że to wsparcie trafi do większości emerytów i rencistów w listopadzie. 14. emerytura to świadczenie jednorazowe. Przy wypłacie obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 2900 zł brutto. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu i dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku, aby je otrzymać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega jednak przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o 14. emeryturę. We wrześniu w Polsce było o 55 tysięcy więcej zatrudnionych niż miesiąc wcześniej. Składki do ZUS płaci obecnie ponad 15,5 miliona osób. Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych na koniec września wynosiła 15 milionów 690 tysięcy. W ciągu ostatniego półrocza prawie 20% pracowników zmieniło miejsce zatrudnienia, wynika z badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez instytuty badawcze Randstad i Polster. W ostatnim czasie najczęściej pracę zmieniali inżynierowie, kierowcy, sprzedawcy i kasjerzy. Z badania wynika, że powodem zmiany najczęściej jest wysokość zarobków. Na kolejnych miejscach znalazły się korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy oraz chęć rozwoju zawodowego.
Warto wiedzieć.
Zapłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Do kiedy trzeba wypłacić pensję i co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia? O tym Dominika Wrotek rozmawia z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Jak w prawie pracy definiowane jest wynagrodzenie?
Prawo do wynagrodzenia jest podstawowym prawem pracownika, czyli to jest takie prawo wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych. Jest to prawo niezbywalne, nie można się zrzec tego prawa, czyli nawet gdyby na przykład pracodawca oświadczył pracownikowi, że nie ma pieniędzy, nie może mu zapłacić, płacić, że może to zrobi w ratach albo później, no to nawet jeżeli pracownik zgodzi się na taką ugodę, nazwijmy to nieformalną z pracodawcą, to ona nie ma racji bytu, bo tutaj to prawo jest do wypłaty comiesięcznej w pełnej wysokości i kwestia ustalenia terminu, czy to będzie na koniec miesiąca, czy do 10 najpóźniej miesiąca następującego po tym miesiącu, za które przysługuje. Także to jest już sprawa wtórna, natomiast jest ono podstawowym prawem pracownika.
Czy zatem przepisy mówią w jakiś sposób o tym, do kiedy pracodawca jest obowiązany zapłacić pracownikowi za wykonaną pracę?
U pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, ten termin powinien być ustalony w regulaminie pracy, w regulaminie wynagradzania, szczegóły co do tych świadczeń. Natomiast u mniejszych pracodawców wynika to z informacji o warunkach zatrudnienia, która powinna być dołączona do każdej umowy o pracę. Jest to też, podkreślam, odrębny dokument, bo bardzo często w czasie postępowań kontrolnych, które tutaj prowadzimy jako inspektorzy pracy, odnotowujemy przypadki, że ten termin jest określany w samej umowie o pracę. Natomiast jest to nieprawidłowe, jest to niezgodne z przepisami. Ta informacja o warunkach zatrudnienia właśnie zawierająca również tą informację o terminie wypłaty powinna być odrębnym dokumentem. Czyli ten termin co do zasady jest na koniec miesiąca. Różnie pracodawcy określają. Może to być ostatni dzień miesiąca, ostatnie dwa dni przed końcem miesiąca. To jest sprawa do uzgodnienia, jest to prawidłowe. Chodzi o to, żeby ten termin był nie później niż do 10 następnego miesiąca po tym, za które przysługuje wynagrodzenie. To jest ten, jak gdyby, ostateczny termin wypłaty pełnego wynagrodzenia. Mówimy o pełnym wynagrodzeniu, nie o jakichś ratach, czy jakichś wstępnych wypłatach, jak często, no niestety w trudnej sytuacji, jak są pracodawcy, dochodzi. Chodzi o pełne wynagrodzenie za pełen przepracowany miesiąc.
A co może zrobić pracownik, któremu pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w ustalonym terminie?
Tutaj w tej sytuacji najprostszym takim rozwiązaniem jest złożenie skargi do dowolnego inspektoratu pracy w całym kraju, w zależności od tego, gdzie oczywiście ta praca ma miejsce, gdzie jest siedziba pracodawcy. No u nas wiadomo, mówimy tutaj o Gdańsku, o oddziałach w poszczególnych powiatach. To jest taka najprostsza droga, bo inspektor podejmuje czynności kontrolne i co do zasady w ciągu 30 dni udziela informacji osobie skarżącej o wyniku postępowania albo informuje go, na jakim etapie tego postępowania jest. To jest taka najkrótsza droga. No oczywiście w sytuacji, kiedy mimo wszystko pracownik chciałby złożyć do sądu sprawę, pozew złożyć, no to też oczywiście jest taka możliwość, z tym, że to jest już postępowanie dłuższe, troszkę dłużej to wszystko wygląda w sądzie i powiedzmy kwestia uzyskania tych środków pieniężnych może być oddalona w czasie. Także najprostsze rozwiązanie to jest złożenie skargi do inspektoratu. Też pewnym rozwiązaniem, ale też wiąże się z postępowaniem sądowym, jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika tutaj w trybie 55 kodeksu pracy, ale też to się wiąże jakby no z długotrwałością tego postępowania w sądzie. Także najprościej proponujemy złożyć skargę tutaj do inspektoratu czy w Gdańsku, czy w oddziałach w Gdyni, w Słupsku, w Starogardzie, w Wejherowie. Nie ma z tym problemu.
Zawody przyszłości.
Analityk danych to zawód, który już istnieje, ale jest bardzo przyszłościowy i rozwojowy. Do cyfrowej chmury trafiają niezliczone ilości danych, których analiza może stać się potężną bronią nie tylko w marketingu. Czym się zajmuje i będzie zajmować analityk danych? O tym Iwona Wysocka.
Chyba wszyscy miłośnicy filmów science fiction oglądali Raport mniejszości. Była tam policja, która wyjeżdżała aresztować sprawcę zbrodni, do której jeszcze nie doszło, ale miała się wydarzyć. Dziś jesteśmy coraz bliżej określania możliwości, że coś się wydarzy. To takie przewidywanie na podstawie analizy historycznych danych wspartych modelowaniem statystycznym, technikami eksploracji danych i uczeniem maszynowym, czy jak kto woli sztuczną inteligencją. Już dziś pozwala ona na przewidywanie rozmaitych trendów i dzięki temu można określić prawdopodobieństwo ich powtórzenia. Analityka predykcyjna może pomóc zapobiegać oszustwom. Połączenie wielu metod analitycznych może poprawić wykrywanie wzorców i zapobiegać zachowaniom przestępczym. Ponieważ cyberbezpieczeństwo staje się coraz większym problemem, wysoce wydajna analityka sprawdza wszystkie działania w sieci w czasie rzeczywistym, aby wykryć nieprawidłowości, które mogą wskazywać na prawdopodobieństwo oszustwa. Wówczas można się do tego przygotować i złapać oszusta na gorącym uczynku. Analityka predykcyjna przyda się też w optymalizacji realizacji kampanii marketingowych. Służy do określania zakupowych trendów klientów. Modele predykcyjne pomagają firmom przyciągać i zatrzymywać u siebie klientów, którzy wydają najwięcej pieniędzy. Analityka predykcyjna przyda się też w firmach. Wiele z nich używa modeli predykcyjnych do prognozowania zasobów i zarządzania nimi. Linie lotnicze używają takich analiz do ustalenia cen biletów. Z danych historycznych można wywnioskować, kiedy zapotrzebowanie na loty na konkretnych trasach będzie najwyższe i wtedy można podwyższać ceny. Hotele starają się przewidzieć liczbę gości na daną noc, aby zmaksymalizować obłożenie i zwiększyć przychody. Analityka predykcyjna umożliwia organizacjom bardziej wydajne funkcjonowanie. Pomaga też zmniejszyć ryzyko, na przykład przy ocenie zdolności kredytowej klientów, o czym wspominałam przed tygodniem. W tym miesiącu ogłoszono, że opracowano technologię, która pozwala przewidzieć wypadki samochodowe, do których jeszcze nie doszło. Predykcyjny analityk oczywiście powinien mieć analityczny umysł, umiejętność logicznego myślenia, będzie musiał być niezwykle komunikatywny, aby w sposób zrozumiały wytłumaczyć efekty pracy. Przydadzą się też kompetencje techniczne i informatyczne. Oczywiście taka osoba powinna być biegła w korzystaniu z technik statystycznych i być mocna z matematyki.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź sugestie, proszę o kontakt na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.